Storybox zaprasza do wysłuchania książki Maxa Bilskiego Hotel w Lizbonie. Czyta Roch Siemianowski. Rozdział pierwszy, w którym nie jedziemy do Chorwacji. Senny spokój, zakłócany jedynie delikatnym mruczeniem silników odrzutowych Boeinga 737, przerwał nagły huk. Niemal w tym samym czasie w moje uszy wdarł się wyjący alarm i przerażone krzyki pasażerów. Krew przestała mi płynąć w żyłach. Wpatrywałem się w złowieszczą rysę dzielącą kadłub na dwie części. Oczy wychodziły mi z orbit, a włosy stawały dęba. Później wszystko rozegrało się w ułamku sekundy. Usłyszałem potężny trzask, i fotel, do którego byłem przypięty mocnym parcianym pasem, pofrunął razem ze mną w mroźną, czarną czeluść. Ilekroć wchodziłem na pokład samolotu, taki właśnie obraz prześladował mnie niczym uparcie powracająca melodia. Siedziałem na pokładzie tanich linii lotniczych. Lecieliśmy z Warszawy do Lizbony i modliłem się, aby cały ten zafajdany lot dobiegł wreszcie końca. Tym bardziej, że w pamięci miałem statystyki katastrof lotniczych z udziałem maszyn typu Boeing. Od początku, kiedy te stalowe potwory wzbiły się pierwszy raz w powietrze, w sumie zginęły ponad 4000 pasażerów. Wziąłem głęboki oddech i odegnałem złe myśli. Spojrzałem na siedzenie obok, gdzie z małymi słuchawkami wciśniętymi w uszy drzemała tymczasem moja żona, Joanna. Zazdrościłem jej spokoju. Malował się na jej twarzy niczym zaspany jeszcze poranek. Lubiłem patrzeć na nią, gdy tego nie widziała. I w samolocie też to robiłem. Gapiłem się na jej kasztanowe włosy, zazwyczaj porządnie ułożone, ale wtedy w nieładzie, że aż zachęcały, aby je wziąć w dłonie i utulić. Przyszło mi wtedy na myśl, że nareszcie ta fryzura pasuje do jej charakteru. Wrednego, co tu dużo mówić. Joanna należała do ludzi, którzy mówiąc coś, myślą o zupełnie czymś innym. A kiedy zwracałem jej na to uwagę, ona robiła wielkie oczy i powtarzała, że gdybym słuchał uważniej, nie opowiadałbym takich głupstw. Było to frustrujące, ale jakoś nauczyłem się z tym żyć. Za nic nie mogłem jednak pogodzić się z myślą o tym, że lecę do Lizbony zamiast jechać do Chorwacji, gdzie już dużo wcześniej zaplanowaliśmy wakacje. Niestety, Joanna, maniaczka wszelkich gier, zdrapek, quizów i innych łatwych zdobyczy, wygrała w konkursie promującym znaną markę piwa pobyt w Portugalii dla dwóch osób. Mieliśmy dołączyć do grupy zwykłych turystów. W ten sposób Chorwacja, ponieważ zaplanowana była w tym samym terminie, przepadła. Joanna i tak cały czas twierdzi, że to ja zdecydowałem o zmianie kierunku podróży. Jedynym plusem wyjazdu, przynajmniej według mnie, był fakt, że mogliśmy w ten sposób podszkolić znajomość języka portugalskiego, którego oboje zaczęliśmy się uczyć już wiele lat wcześniej. Kiedy niedługo po ślubie postanowiliśmy, że większość zarobionych pieniędzy przeznaczać będziemy na podróże po świecie. Od tamtej pory byliśmy maniakami nauki obcych języków. Joannie jednak wkuwanie słówek szło o niebo lepiej. Powtarzała wtedy z satysfakcją, że ma chłonniejszy od mojego umysł. Ja zaś twierdziłem, że dlatego tak dobrze jej to idzie, bo ma wysoki poziom inteligencji odtwórczej. Złościła się wtedy i przekonywała, że tworzyć przecież też potrafi i to nie tylko dobre wrażenie. Patrzyłem więc na moją żonę 10 000 metrów nad ziemią i zastanawiałem się, co mnie podkusiło, żeby zgodzić się na ten przeklęty lot. Odpowiedzi na to proste pytanie nie znalazłem. Otworzyłem więc laptop i wróciłem do poprawiania tekstu artykułu, który miałem tuż po przylocie na miejsce wysłać do redakcji kolorowego tygodnika, z którym od czasu do czasu współpracowałem. Za każdym razem, kiedy przyjmowałem stamtąd zlecenie, obiecywałem sobie, że będzie to ostatni raz. Tygodnik był specyficzny, przeznaczony dla gospodyń domowych i trzeba było w nim pisać tak, jakby odbiorcami byli wtórni analfabeci. Trudno było temu sprostać, ale cóż, wydawca przynajmniej płacił w terminie. Przeczytałem więc tekst raz jeszcze, nic z niego nie zrozumiałem i spojrzałem na podpis. Michał Zawadzki. Zacząłem się zastanawiać, czy zostawić swoje prawdziwe imię i nazwisko, czy zrobić cwanym redaktorom z Warszawy kawał i podpisać się inaczej. Po chwili zmieniłem podpis na Kołek Rozporowy. Roześmiałem się sam do siebie. I tak pewnie nie zauważą, pomyślałem. Spojrzałem na zegarek. Lecieliśmy już ponad 4 godziny, co oznaczało, że moje męki powinny się niebawem zakończyć. Pilot jakby czytał w moich myślach, bo informował właśnie, że w Lizbonie panuje przyjemna temperatura i na miejscu będziemy za jakieś 25 minut. Rozpoczęło się podchodzenie do lądowania. Należało zapiąć pasy, ale ja i tak zawsze miałem je zapięte przez cały czas trwania lotu. Wychyliłem się w kierunku małego okienka, żeby coś zobaczyć, ale za szybą było czarno. Jakby jakiś dzieciak zamalował ją flamastrem. Przy okazji obudziłem Joannę. Zobacz, to Lizbona! Westchnęła wzruszona, zerkając w okno. Joanna często się wzruszała i wtedy łapała mnie za rękę. Najczęściej zimną dłonią. Lizbona, jeśli to faktycznie była ona, bo przecież mogliśmy zostać porwani przez jakiegoś szaleńca, przybliżała się tymczasem z każdą sekundą. Rosła wręcz w oczach. Po chwili wypełniała już sobą cały horyzont. Gorzej, że kołysała się na boki, w miarę jak nasz samolot dokonywał powietrznych manewrów. Tego właśnie nie lubię podczas lądowań. W dole oświetlone rzeki ulic to przybliżały się, tu znów oddalały, w zależności od tego, jak samolot przechylał się z boku na bok. Marzyłem już tylko o tym, aby znaleźć się w hotelowym łóżku, ale droga do tego była jeszcze daleka. Odezwałbyś się w końcu, burknęła moja żona. Całą drogę milczysz. Michał, myślałam właśnie o tym, że po powrocie z Lizbony moglibyśmy jeszcze skoczyć na tydzień do Chorwacji. Co o tym sądzisz? Nic nie sądzę. Chciałbym wreszcie stanąć na ziemi. Poza tym właśnie lądujemy, a to jest moment, w którym często dochodzi, no wiesz, trachi po nas. Nie odpowiedziała. I dobrze, bo byłem skupiony na czymś innym. Wreszcie wylądowaliśmy. Gdyby Pan Bóg chciał, aby ludzie latali, dałby im skrzydła, albo chociaż Red Bulla na zachętę. Zdecydowanie wolałem twardy grunt pod stopami. Nareszcie więc odetchnąłem i całe napięcie spowodowane lotem gdzieś prysło. Jeszcze parę minut, pomyślałem, i będziemy w hotelu. Po odprawie celnej i przejściu przez punkt paszportowy mieliśmy się zebrać, ci, którzy tak jak Joanna wygrali w konkursie, w holu i poczekać na naszą opiekunkę, przewodniczkę grupy. Spóźniała się jednak, a mnie skręcało na wszystkie strony. Bo tytoniowy nauk przypominał, że od kilku godzin nie wdychałem dymu papierosowego. O niczym innym nie potrafiłem już wtedy myśleć. Ruszyłem więc w kierunku wyjścia. Poczekalnia roiła się od ludzi. Jakby już nikt nie podróżował inaczej niż latając. Swoją drogą pomyślałem, szkoda, że świat się tak skurczył jak zeschła śliwka. Kiedyś samo dotarcie do Lizbony byłoby prawdziwą wyprawą. Świat z perspektywy 10 kilometrów jest na wyciągnięcie dłoni. Ale to szczegóły stanowią o jego pięknie. Na zewnątrz tymczasem grupka, takich jak ja, ofiar nałogu, wciągała w płuca truciznę. Robiąc przy tym błogie miny i przewracając oczyma, stanąłem z boku, przypaliłem Marlboro i głęboko wciągnąłem dym w płuca. Lekko zakręciło mi się w głowie, ale było to przyjemne uczucie. Tak kiedyś smakował mi każdy papieros, gdy wypalałem ich najwyżej kilka dziennie. Teraz każdego dnia wieczorem. Powtarzam sobie, że od następnego dnia rzucam to w diabły, po czym wstaję rano z łóżka i zapominam o postanowieniu. Zaciągałem się z lubością i obserwowałem ludzi. Obok mnie stało 2 facetów i zastanawiało się, którą knajpę na początek wybrać. Obaj elegancko ubrani. Przylecieli chyba na delegację. kombinowali, jakby się zabawić. Kilka metrów od nich gość w koszuli i sandałach usiłował wykrzesać ogień z zapalniczki. W kącie, ukryta w cieniu, stała tymczasem nasza zguba. Przewodniczka, zdaje się Alicja. Chyba tak się przedstawiła jeszcze przed wylotem do Lizbony. Pomyślałem, że znalazła sobie dobrą kryjówkę, zanim sfora turystów oblepi ją i zacznie zadawać setki pytań. Była ładną blondynką, z włosami upiętymi w fikuśny kucyk, okryta lekką kurtką, podkreślającą wklęsłą talię, delikatnie umalowaną i rzucającą się w tym miejscu w oczy na tle paru innych kobiet. Biło od niej jakieś dostojeństwo, klasa, znaczy ja wiem zresztą, może było to tylko złudzenie. Alicja mnie nie zauważyła, więc bez obaw przyglądałem się jej od dłuższego czasu. Rozejrzałem się jednak, czy aby Joanna nie czai się gdzieś w pobliżu. Trudno jej było zrozumieć, że każdy zdrowy na umyśle facet gapi się na ładne kobiety. Według niej tylko napalone samce tak się zachowują. Nie byłem napalony. No, chyba że papierosem, a i tak się gapiłem. Nie było zimno, a Alicja drżała na całym ciele. Ręce tak jej się trzęsły, że nie potrafiła trafić papierosem do ust. Przyszło mi na myśl, że coś jest nie tak z naszą wycieczką i być może to ją tak wyprowadziło z równowagi. Może nie ma miejsc w hotelu? To byłaby dopiero heca. Nagle w jej torebce zadźwięczał telefon i kobieta panicznym ruchem sięgnęła do jej wnętrza, po czym wygrzebała ze środka komórkę. — Tak, już jesteśmy. — Słyszałem, co mówi. — On też jest. — Cisza. — A jak sądziłeś? Ale gdy popatrzył na mnie, aż ciarki mnie przeszły. Mówię ci, ten wzrok... Nie wiem, czy powinniśmy... — Co? Jesteś tam? A co mam teraz robić? Halo, jesteś tam? Ton głosu Alicji był równie nerwowy jak jej ruchy. Dziewczyna rzuciła tlącego się papierosa na chodnik i z pasją deptała po nim. A jeśli się... W tym momencie czyjaś zimna jak lód dłoni zasłoniła mi oczy, coś twardego wyrżnęło w moją nerkę i nic więcej nie zdołałem usłyszeć. Myślałem, że szlak mnie trafi na miejscu. Mało brakowało, a połknąłbym papierosa. Do ucha miałem przytknięte usta mojej żony, paradującej zawsze i wszędzie z aparatem fotograficznym zawieszonym na szyi, szepczącej mi czułe słówka o miłości. Mówiłem już, że ona ma tę cechę, że zawsze jakoś zdoła wejść w sam środek akcji? Michał, co tutaj robisz? No tylko ciebie nie ma. Miałeś zaraz wrócić. Niby takim słodkim głosikiem do mnie mówiła, ale... Wiedziałem, że wścieka się o tę blondynkę. W ten sposób nie dowiedziałem się, kogo i po czym poznała nasza opiekunka wycieczki. A szkoda. Bo gdyby wtedy Joannie nie zebrało się na nieoczekiwane amory, być może ta roztrzęsiona kobieta wróciłaby razem z całą grupą z Lizbony. Następnego dnia... Cała grupa, zgodnie z programem pobytu, który wręczono nam jeszcze na lotnisku, miała czas wolny. Mogliśmy podobno robić, co się nam żywnie podoba. Na śniadaniu jednak, a właściwie tuż po nim, nasza przewodniczka Alicja, już spokojna i bez śladu wcześniejszych nerwów, zorganizowała małe spotkanie, abyśmy się wzajemnie poznali i dowiedzieli, co nas czeka w Portugalii. Byłem więc ja, Joanna i reszta grupy. Młoda, najwyżej 30-letnia kobieta o rudych, błyszczących włosach ułożonych w burze loków, z miną jakby czekała na ogłoszenie wyników wyborów Miss Hotelu, wierciła się obok faceta w średnim wieku, który na pierwszy rzut oka kojarzył się ze spinaczem biurowym. Był powyginany we wszystkie strony. Bez przerwy się rozglądał, śmigał wokoło oczami, jakby mu jakiejś śrubki brakowało. Ruda i podejrzliwy rozmawiali ze sobą jak para dobrych znajomych. A może zakochanych? Przy następnym stoliku siedział Aleksander i bawił się telefonem komórkowym. Tego poznałem już na lotnisku. Nie przypadł mi do gustu, bo wyglądał jak manekin sklepowy. Sztywny i oficjalny. Poza tym Nie lubię gości w garniturach i krawatach, zwłaszcza w miejscach i sytuacjach, które wymagają bardziej adidasów niż skórzanych półbutów. Ten dodatkowo nosił sygnet na palcu i wielki złoty zegarek. Miał gładko zaczesane do tyłu czarne włosy i śmieszny wąsik jak u Czeplina. Wyglądał na jakieś 30 lat. Śmiało mógłby grać Amanta w brazylijskim serialu. Aleksander siedział obok dostojnie wyglądającej starszej damy, owiniętej szerokim, purpurowym szalem. Chociaż było bardzo ciepło. Jak się później dowiedziałem, była to Dorota Tucholska, której leciał już 7 krzyżyk. Ale mimo to widać było wyraźnie, że kiedyś musiała być piękną kobietą. Uroda jednak minęła, ale bogactwo zapewne pozostało. O majętności złotej Doroty, jak ją zacząłem nazywać w myślach, świadczyła ilość biżuterii, którą taszczyła wszędzie ze sobą. Trudno było zresztą tego nie zauważyć, bo przy każdym, jej najlżejszym nawet ruchu, wszystko na niej dzwoniło niczym małe dzwoneczki na wietrze. Złota Dorota siedziała z zaciętym wyrazem twarzy, wpatrując się w Alicję jak sroka w kość. Jeszcze jeden, obecny na spotkaniu człowiek, wlepiał wzrok w naszą przewodniczkę. Był to niejaki Bogdan. Facet kojarzył mi się z filmowym gliniarzem. W moim chyba wieku, czyli zaledwie 40 lat, ubrany na sportowo. Sprawiał wrażenie luzaka. Opięta koszulka podkreślała jego z pewnością dobrą kondycję fizyczną, a lekko szpakowate, sterczące na wszystkie strony włosy kazały sądzić, że nie jest to typ pedanta. Boguś był przystojnym typem. Nie przyleciał jednak razem z nami. Musiał chyba być już w hotelu, bo nie było go z nami ani na lotnisku, ani w drodze do hotelu. Listę naszej grupy wycieczkowej zamykało starsze małżeństwo, podobno pracowników jakiegoś ministerstwa, jak zdążyła mi już donieść wówczas Joanna. Skąd ona to wiedziała? W każdym razie on wyglądał na dyplomatę z zasadami, no na przeciwnie, na roztrzepaną i wesołą osóbkę. Alicja wystąpiła w dżinsach i białej podkoszulce. Dokonała oficjalnej prezentacji i nakreśliła nam plan pobytu. W sumie przynudzała, ale wypadało nam siedzieć i słuchać jej wynurzeń, skoro mieliśmy wspólnie spędzić najbliższe 15 dni. Przekonacie się państwo, że Portugalia to piękny kraj, pełen przyjaznych ludzi i słońca. Przy okazji mała uwaga. Chociaż wydaje się, że słońce już tak mocno nie grzeje, to proszę mi uwierzyć, może jeszcze porządnie przypiec. Lepiej więc uważać. Alicja zrobiła małą przerwę, rozejrzała się po naszej grupie i dodała: Portugalia to wreszcie rejon niezwykle uroczych zakątków, pełno w nich pomników przypominających, że to stąd właśnie ruszali na podbój świata jedni z pierwszych kolonistów. Mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. Ten tydzień, jak już każdemu wiadomo, siedzimy w Lizbonie. Naprawdę jest tu co zwiedzać. Stare miasto ma niepowtarzalny urok. Zachęcam do spacerów i obowiązkowo do przejażdżki starymi tramwajami. To niezapomniane wrażenie. Zresztą zaraz rozdam państwu nasz przewodnik. Każdy sam będzie więc mógł zasmakować tych wszystkich pyszności. Dzisiaj nasza przewodniczka zawahała się. Ale o tym za chwilę. W każdym razie jutro ruszamy w miasto. Alicja wciąż przynudzała. Gdy nagle Bogdan, uśmiechając się złośliwie, powiedział: rozumiem, że dzisiaj mamy coś jakby dzień wolny. Czy tak? Bo jakoś nie czytałem o tym w prospekcie. Wolałbym już dzisiaj wziąć udział w jakiejś zorganizowanej wycieczce. Chociażby po okolicy. Da się coś wykombinować? Alicja odsłoniła w uśmiechu białe zęby. Pewnie miała to już przećwiczone, bo zawsze znajdzie się jakaś maruda. I wytłumaczyła, równie złośliwie, przystojniakowi, że istotnie nie mógł o tym przeczytać, bo nic takiego nie było w prospekcie napisane. Zatem, proszę pana, jak już powiedziałam, nic tam nie napisano, ponieważ na dzisiaj nasze biuro zaplanowało dla państwa niespodziankę, kontynuowała Alicja, tym razem ze zjadliwym uśmiechem skierowanym bezpośrednio do Bogdana. który nic na to nie odpowiedział, za to wciąż taksował przewodniczkę wzrokiem. Niespodziankę? Wyrwało mi się. Miałem nadzieję, że będę mógł pójść do pokoju i spokojnie pomyśleć. Szlak by to. Nie cierpiałem niespodzianek. Tak samo jak głupich zabaw na weselach w stylu zróbmy kółeczko, proszę państwa. Do tej pory reszta towarzystwa chyba jeszcze spała na jawie, bo nikt nie miał, na szczęście, ochoty na większe dyskusje. I wszyscy łącznie z nami siedzieli jak na tureckim kazaniu. Jednak na słowo niespodzianka większość uniosła uszy w górę i wyraźnie się ożywiła. Już wtedy czułem przez skórę, że nasz urlop będzie ciekawy, sądząc chociażby po składzie ekipy. Spinacz, jak go wciąż nazywałem w myślach, typowy chyba reprezentant tak zwanej klasy średniej, mógł być równie dobrze właścicielem sklepu z obręczami, jak i urzędnikiem w ratuszu. Pochrapywał ukradkiem. Jego partnerka szturchała go co jakiś czas w bok i wtedy spinacz śmiesznie mrugał. Zabawna para. Zaczynało mi się to podobać. Patrzyłem na tych ludzi i zastanawiałem się, jak oni by mnie opisali. Gdyby mieli z tym problem, mógłbym im podpowiedzieć. Żul na wakacjach. Nie lubiłem etykiety, porządnych ubranek i maszynek do golenia. Kochałem za to. Mój stary plecak, z którym nigdy się nie rozstawałem, uważałem, że jest praktyczny, wygodny i dobrze mu ze mną. Czym irytowałem od czasu do czasu Joannę. Najczęściej, gdy wybieraliśmy się do teatru albo do restauracji. Teraz jednak mój plecak najwidoczniej nikogo nie raził. A ja ze swoją rozczochraną głową, trzydniowym zarostem, w spodniach z dziurami na kolanach najwidoczniej pasowałem do klimatu, bo nikomu mój wygląd nie przeszkadzał. Chwilę po tym, jak Alicja ogłosiła, że czeka nas niespodzianka, okazało się, że będzie nią wyjazd za miasto. Wcale znowu nie taki bliski, bo na przylądek Rocca. To najdalej wysunięty na zachód skrawek Europy, objaśniała nam. Naprawdę zachęcam, abyście państwo wszyscy skorzystali z tej okazji. To nie był zaplanowany punkt podróży, jednak celowo biuro postanowiło zrobić państwu niespodziankę. Kto jest chętny? Rozejrzałem się. Uznałem, że jeśli chociaż jeden człowiek oprócz mnie nie podniesie ręki, też zrezygnuję. Niestety. Cholera, wszyscy mieli ochotę jechać na skraj Europy. Chyba po to, żeby z niego spaść. Żeby to. I co ja miałem tam robić? Matko święta, że też mam pecha już od początku, pomyślałem rozdrażniony. Wyraźnie przecież było napisane w programie, że zwiedzanie zaczyna się od następnego dnia po przyjeździe. Zaplanowałem więc sobie chwilę na rozmyślania. A tu masz. Akurat. Chcesz po prostu pospać. Byłem święcie przekonany, że tak właśnie Joanna wówczas pomyślała. Krótko po tym, jak jej szepnąłem do ucha, że nie mam ochoty nigdzie się wybierać. Może miała rację. Tak czy inaczej sprawa była przesądzona. Jechaliśmy wszyscy. Bardzo się cieszę, oznajmiła Alicja, widząc, że nikt się nie wyłamuje. Zbiórka w holu za kwadrans. Proszę wziąć ze sobą coś cieplejszego, bo na przylądku dosyć mocno wieje. Jeszcze do tego było tam zimno. Trudno, trzeba będzie to przeżyć. Mój Boże, dlaczego mam się na to godzić? Idziesz po kurtkę? Zapytałem Joannę. No tak, słyszałeś przecież. Przyda się, tobie też wezmę. Joanna podniosła się z krzesła i razem z innymi zniknęła w korytarzu. Ja przeniosłem się w okolice recepcji do wydzielonego specjalnie dla palaczy pomieszczenia. Znalazłem wolny fotel tuż obok wielkiej popielniczki na długiej, połyskującej nodze i chcąc pomyśleć w spokoju, rozsiadłem się wygodnie. Minutę później obok usiadł pan upierdliwy przystojniak, czyli Bogdan. Chwila w samotności przepadła więc. A już się bałem, że przyjdzie nam nudzić się cały dzień. Napomknął, wyciągając z kieszeni paczkę papierosów. Zapalisz? Dzięki, dopiero skończyłem. Byłem poirytowany. Jeszcze jego mi tu brakowało do szczęścia. Najwidoczniej przyciągałem ludzi jak lep muchy. W domu nauczyli mnie jednak, że należy być wobec innych uprzejmym, gdy i oni są tacy. Chcąc nie chcąc, musiałem podjąć rozmowę. Wolałbym, prawdę mówiąc, jeden dzień odpoczynku. Mało spałem w nocy. Oświadczyłem nieco zbyt oficjalnym tonem. Jak każdy, kolego, jak każdy. Przynajmniej ci, którzy lecieli tu samolotem. Ja przyjechałem pociągiem z Paryża. Tak się to ułożyło. I spałem całą drogę jak suseł. To ci zazdroszczę. Po skończonej ceremonii palenia, skusiłem się jednak na drugiego peta, wróciliśmy do holu dla porządnych ludzi, czyli niepalących i zwalczających nauk. Ledwo utonęliśmy w głębokich fotelach, usłyszeliśmy. O, tu się usadowiliście. Witam, witam państwa, jestem Daniela. Przed nami stała wysoka kobieta, ta z kasztanowymi, kręconymi włosami. Z uśmiechem niemal dookoła głowy wcisnęła się w moje rozpoczynające się zdanie i nawet tego nie zauważyła. A obok niej spinacz. A to jest Krystian, dodała. Spinacz w milczeniu skinął głową. Pozwolicie, że się przysiądziemy, stwierdziła partnerka Krystiana vel Spinacza. Pora na małą integrację, nieprawdaż? Najwidoczniej była rozmowna i pozytywnie, jak to się zwykło dzisiaj określać, nakręcona. Razem z Bogdanem również się przedstawiliśmy i czekaliśmy na ciąg dalszy. Zobaczymy koniec Starego Kontynentu. Fajna niespodzianka. Nie macie pojęcia, jak się cieszę. Nasza nowa znajoma piszczała z radości. Miała zgrabne, długie nogi, zakryte dżinsami z seksownymi dziurami na udach. Łowiła na nie nasze spojrzenia. Moje jednak co rusz wędrowało w stronę drzwi, w których spodziewałem się lada moment Joanny. Siedzieliśmy więc w holu już w czwórkę i czekaliśmy na resztę towarzystwa. Po kilkunastu minutach pojawiła się Alicja. Przystanęła i przyglądała się ukradkiem Bogdanowi, flirtującemu niewinnie z Danielą. Po chwili przewodniczka ruszyła w naszym kierunku. Widzę, że zdążyliście się państwo już zapoznać. Uśmiechnęła się, patrząc na Bogdana, po czym skierowała wzrok na nogi, a właściwie na stopy Danieli i od niechcenia rzuciła. W tych szpilkach, no, nie wiem, czy to dobry pomysł. Na przylądku jest cokolwiek surowo. Daniela uniosła nogę niemal na wysokości moich oczu, przyjrzała się ze zdziwieniem swoim butom i, świadoma, jakie robi tym wrażenie, odparła równie lekko jak Alicja, że to są szpilki spacerowe. Czekaliśmy, co na to odpowie przewodniczka, oglądając przy okazji zgrabne stopy Danieli z ładnie pomalowanymi paznokciami. Alicja przygryzła lekko dolną wargę, wykonała tajemniczy ruch ustami i już miała coś powiedzieć, gdy wtem jak duch pojawił się przy nas Aleksander, a za nim Złota Dorota. W jednej chwili z twarzy Alicji zniknął, jak mi się wydawało, dobry humor. Kto chce, może już przejść do naszego busa, powiedziała. Stoi zaraz obok hotelu, zapraszam. Odwróciła się na pięcie i wyszła z hotelu. Dziwna była. Brakowało więc do kompletu Joanny i starszego małżeństwa. Postanowiłem ruszyć tyłek z fotela i ociągając się wstałem. Idę zająć miejsce sypialne. Mruknąłem do Bogdana. Czekaliśmy już dobre 10 minut za długo. Oczywiście na Joannę, bo na kogóż by innego. Ci z ministerstwa już dawno wgramolili się do autobusu i teraz wszyscy, niby ukradkiem, spoglądali na mnie, jakbym to ja się spóźniał. Rozkładałem ręce i robiłem dziwne miny, ale w końcu sam się zacząłem denerwować. Ileż można czekać? Miał być kwadrans, a minęły już 2. U licha. W końcu wstałem i oświadczyłem, że idę po żonę i przepraszam za tę obsuwę. W duchu klnąłem, na czym świat stoi. Do pokoju dotarłem w minutę. Drzwi były otwarte, ale Joanny w środku nie było. Za to z łazienki doszedł do mnie jej wrzask. Michał, Michał, to ty? Nareszcie! Nie, twój poborca podatkowy. Cholera, co ty u licha tam robisz? Mało mnie nie ukamienowali za ciebie. Po jakie licho w ogóle przekręcałaś ten cholerny zamek? Zamknij się, wrzasnęła. Zatrzasnęłam się w tej cholernej klitce i myślałam, że już dawno zaczniesz mnie szukać. A ty sobie pewnie tam widoczki podziwiałeś, co? Pięknie się o mnie martwisz, nie ma co. No nie, no.